Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Tak jak obiecałem, rozpoczynamy ten cykl już od września, czyli omawiam katechizm Kościoła katolickiego. Przypominam tylko, że ja nie omawiam szczegółowo całego katechizmu, a jedyne takie punkty, które w chwili, kiedy się przygotowywałem, wydały mi się ważne. Was oczywiście zachęcam do tego, żeby samemu sięgnąć do lektury katechizmu Kościoła katolickiego. Później ewentualnie jeszcze czytać te odnośniki, które tam są, czyli encykliki i adhortacje. Myślę, że to może bardzo, bardzo pomóc rozwinąć się wierze. Omówiliśmy wcześniej 10 przykazań Bożych, a teraz od samego początku do końca w tym roku i w przyszłym będę omawiał katechizm Kościoła katolickiego. Zatem zaczynamy. Pierwsze pytanie, które stawia nam katechizm, to jest pytanie o wiarę. Co to w ogóle znaczy, że wierzymy? Co to znaczy, że możemy tę wiarę stracić? Ponieważ bardzo często zdarza się w dyskusjach z ludźmi, że ktoś mówi, że wierzy w Pana Boga, ale już nie w Kościół, że wierzy w jakąś tam siłę, że w ogóle na przykład ktoś powie, że jest wierzący, ale nie potrafi określić, w jaki sposób przejawia się jego wiara. Czyli tu na przykład konkretne czyny, albo nie modli się ktoś na przykład, a powie, że wierzy. Więc definicja samej wiary, powiedzmy w świecie współczesnym, jest taka trochę rozmyta. Natomiast sprawdźmy, co na ten temat mówi katechizm Kościoła katolickiego. Zaczyna oczywiście tego w punkcie 26, że wiara jest odpowiedzią człowieka daną Bogu, któremu się objawia i udziela. Bardzo podoba mi się ta definicja. To znaczy, że to człowiek odpowiada Bogu. To jest wiara. Nie tylko, że ja coś czuję, albo że ja coś myślę. Wiara jest to konkretna odpowiedź Bogu. Tak jak na przykład rozmyta jest definicja miłości. Ktoś na przykład, kto się rozwodzi, powie, ja już ciebie nie kocham. A miłość to nie jest uczucie. Miłość to jest świadoma decyzja, że chcę wziąć za ciebie odpowiedzialność, troszczyć się o ciebie, pragnę twojego dobra i szczęścia, aż po rezygnację nawet ze swoich planów, a być może nawet jeśli to potrzebne, to i życia, tak jak Jezus Chrystus oddał za nas życie. Więc zobaczcie kwestię terminologii, jak dużo zmienia. W rozdziale pierwszym mamy taki podrozdział pragnienie Boga. Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka. Jeśli ktoś chciałby wiedzieć troszeczkę więcej na ten temat, zachęcam, żeby przeczytać Konstytucję Gaudium et Spes, Sobór Watykański II. I teraz coś, o czym już wcześniej mówiłem w którymś tam kiedyś odcinku, natomiast jestem zafascynowany tą treścią, ponieważ katechizm wprost pokazuje, że można zapomnieć o Panu Bogu, można zapomnieć o tym połączeniu z Panem Bogiem, można nawet nie dostrzegać albo wprost odrzucać, czyli człowiek traci całkowicie wiarę i źródła takich postaw są bardzo zróżnicowane. Tutaj katechizm starał się nazwać kilka. Pierwsze, bunt przeciw obecności zła w świecie. I faktycznie, kiedy rozmawia się z ludźmi, bardzo często dostrzega się tę argumentację. To znaczy, gdzie był Pan Bóg, gdy na przykład obozy koncentracyjne były i ludzie tam umierali? Gdzie był Pan Bóg, kiedy ludzie się wyżynali w różnych częściach świata poprzez wojny? Gdzie był Pan Bóg, kiedy na przykład moja mama, tata, babcia, dziadek umierali? Gdzie był Pan Bóg, kiedy moje dziecko cierpiało i doświadczyło właśnie czegoś, czego dziecko nie powinno doświadczyć? I bardzo często ludzie zadają sobie to pytanie. W związku z tym faktycznie trzeba przyznać, tak, jest to bardzo trafny punkt, czyli bunt przeciw obecności zła w świecie. Czyli kiedy człowiek dostrzega zło w świecie, nie potrafi połączyć tego, że skoro Pan Bóg jest miłością, dlaczego na to pozwala? Dzisiaj nie będę tutaj odpowiadał na to pytanie, już w którymś odcinku kiedyś próbowałem zmierzyć się z tą odpowiedzią, ale katechizm oczywiście dalej odpowiada na to. Natomiast żeby być tego świadomym, czyli bunt przeciw obecności zła w świecie. Tutaj warto sobie też zadać pytanie, bo Pan Bóg szanuje oczywiście wolność człowieka i co ty jako konkretny człowiek robisz, żeby faktycznie tego zła było mniej? Bo ty też masz ogromny wpływ na to, żeby mieć tego świadomość. Druga rzecz, która jest podana, drugi punkt, to jest niewiedza lub obojętność religijna. I faktycznie, kiedy rozmawia się z ludźmi, powiedzmy, tylko praktykującymi, ale nie poszerzającymi swojej wiedzy religijnej, albo z ludźmi, którzy są całkowicie obojętni religijne, czyli ochrzczę dziecko, ale w zasadzie później to już mi wszystko bez różnicy, co tam z nim będzie, to powoduje, że faktycznie człowiek zaczyna tracić Pana Boga z oczu. To się nie dzieje od razu. Taka obojętność religijna lub ta niewiedza religijna powoduje, że człowiek traci wiarę z perspektywy kilku lat. Bardzo lubię takie porównanie, że kiedy ktoś na przykład musiałby noc spędzić na łące, załóżmy, że jest zima, ma ktoś rozpalone ognisko i wie, że dzięki temu może przetrwać, ale po jakimś czasie przestaje dorzucać kawałki drewna. I te kawałki drewna, które mogłyby wzniecić jeszcze ogień i spowodować, że dawałyby ciepło i światło, człowiek tego nie dorzuca. Jeśli nie dorzuca, z czasem to ognisko zgaśnie, może jeszcze będzie tyliło, może trochę światła da, ale jednocześnie już nie da tego ciepła. I po jakimś czasie człowiek może zamarznąć, kiedy byłby na przykład nocą, zimą gdzieś na łące, musiałby całą noc jeszcze spędzić. W momencie, gdyby dorzucał te kawałki drewna, prawdopodobnie nie skończyłoby się to nawet chorobą albo jakimś tam przeziębieniem. I podobnie jest z modlitwą, podobnie z wiarą, podobnie z karmieniem się na przykład Słowem Bożym. Czyli te kawałki drewna to jest właśnie modlitwa. Czyli kiedy dorzucamy te kawałki drewna do ogniska, ono płonie i faktycznie to daje ciepło. I tak jest z relacją z Panem Bogiem. Jak człowiek nie dorzuca do ogniska, nie ma szans, żeby utrzymać wiarę. Ponieważ to jest, jak wcześniej odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie, odpowiedź. Czyli to człowiek ma odpowiedzieć Bogu. To jest wiara. Kolejny punkt, troski doczesne i bogactwa. Faktycznie jest to bardzo ciekawe zjawisko. Czyli czasami ilość problemów, które człowieka dopadają, powodują, że człowiek tak skupia się na tych problemach, tak skupia się na tym, że na przykład ma jakiś długi, potrzebowałby spłacić na przykład ten dług, nie stać go na przykład na takie podstawowe rzeczy. Teraz niestety żyjemy w takim okresie, gdzie ogólnie na świecie są pewne problemy z tym związane i faktycznie człowiek tak się na tym skupia, na swoich problemach, na swoich chorobach, na tych troskach, że zapomina o Panu Bogu, że nie powierza Mu tych spraw. I faktycznie jest to problem. Maryja, która doświadczyła wielkiego problemu, Maryja, która patrzyła na śmierć swojego syna, na to, jak upodlili Jezusa Chrystusa, na to, jak się nad nim znęcali, mogła albo skupić się na swoim cierpieniu i bólu, i to też byłoby słuszne, ale jednocześnie pokazała nam, że cały czas skupiała się na Bogu, a tego, czego nie rozumiała, nosiła w swoim sercu. Czyli Maryja jako człowiek była dla nas przykładem tego, w jaki sposób tak naprawdę może człowiek poradzić sobie i przejść ten bardzo trudny czas. Ja na przykład dostrzegam nie tylko u siebie, ale i u wielu ludzi, z którymi rozmawiam, że kiedy dopada mnie duża ilość problemów, to na przykład albo chcę się objadać, czyli żeby zajadać stres, co nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem, ale widzę, że tak działa mój organizm. Albo na przykład najchętniej to bym od razu położył się spać i przespałbym na przykład pół dnia, żeby problemy same się jakoś rozwiązały. Brzmi to śmiesznie, ale wiem, że mam takie schematyczne nieraz działanie. I dopiero kiedy skorzystam z intelektu, widzę, nie, to nie jest rozwiązanie. Nawet sam Pan Bóg powiedział, że zamartwianiem się nie dodamy nic do naszego dnia. Ja nie znam człowieka, który rozwiązałby problem zamartwianiem się. Dlatego trzeba te sprawy oddawać Panu Bogu. A bogactwa mają to do siebie, jak Pismo Święte mówi, że twoje serce będzie tam, gdzie jest twój skarb. Jeśli człowiek skupia się tylko na bogactwach, niestety w tym skupieniu się całym nie potrafi się później odnaleźć. Człowiek staje się chciwy, człowiek staje się zachłanny, to też jest bardzo problematyczne. Tutaj warto porównać sobie Ewangelię według świętego Mateusza, 13 rozdział, 22 werset. Później jeszcze katechizm daje nam kolejny punkt, czyli zły przykład wierzących. Tutaj można by mnożyć przykładów. Począwszy na przykład od kogoś, kto, załóżmy, wprowadza terror w domu, a jednocześnie w każdą niedzielę trzeba być na mszy świętej, bo tak robi przykładny katolik, a później na przykład znowu, załóżmy, ktoś sięga do kieliszka i wprowadza terror w domu. Znamy przecież takie przykłady. Bardzo często na przykład podawane jest to przy adopcji dzieci, to słyszę ten przykład. Czy lepiej, żeby adoptowały na przykład dzieci para homoseksualna, czy lepiej katolicy, którzy tłuką swoje dzieci? No takie specjalne skrajności się podaje. Albo na przykład lepiej, żeby dziecko adoptowali ludzie niewierzący, ale bardzo dobrze. Ciekawe zestawienie, specjalnie takie podane, bo tak słyszę w dyskusjach. Czy katolicy, którzy chodzą co niedzielę do kościoła i się modlą, ale jednocześnie specjalnie dają zły przykład, nie chcą pracować, nie chcą nic robić. Czyli robi się takie zestawienia, żeby też ośmieszyć w ogóle katolików. Natomiast zły przykład wierzących faktycznie potrafi odciągnąć od Pana Boga. Czyli jest ktoś na mszy świętej, wychodzi z mszy świętej i już obrabia na przykład żyć drugiemu człowiekowi. To nie jest przecież katolicyzm, a jednocześnie człowiek ma od razu skojarzenia. Skoro wierzący tak żyją, to ja nie chcę. Na przykład wielu wierzących spowiada się z czegoś takiego, że kiedy są zaproszeni do kogoś na działkę, na przykład w piątek, kiedy jest ten czas taki przyjemniejszy, żeby sobie odpocząć, i słyszę później, no w piątek jadłem mięso, ponieważ byłem wśród grona niewierzących, oni też jedli mięso, ja nie chciałem odstawać, w niedzielę nie poszedłem na mszę świętą. Czyli ktoś z automatu wystawia tutaj świadectwo o naszej wierze, że to w sumie nie jest wcale ważne i od tak po prostu ktoś może zrezygnować z mszy świętej, od tak po prostu ktoś łamie zasady, no i podaje, to też jest zły przykład wierzących. Może być coś takiego, że rodzice zaprowadzili dziecko do chrztu, do komunii świętej, jednocześnie nie prowadzili tego dziecka do kościoła, nie rozmawiali z nim o wierze, nie rozwiązywali problemów z perspektywy człowieka wierzącego. I naturalne jest to, że takie dziecko straci taką wiarę. Nie będzie w ogóle wiedziało, od czego zacząć, nie będzie wiedziało, gdzie szukać. Ksiądz to będzie jakiś kosmita, który zmuszał na lekcji religii do tego, żeby wkuwać jakieś rzeczy, które nie są do niczego jemu potrzebne, bo przecież w domu nigdy się o tym nie rozmawiało. Czyli zły przykład wierzących też odciąga od Pana Boga. Odciąga od tego, kim Pan Bóg jest. Tu można dać na przykład jeszcze przykład księdza na przykład. On masło maślane, za dużo na przykład mówiłem, ale można dać przykład księdza, czyli kogoś, kto powinien być wzorem do naśladowania, a jednocześnie jego słabości, jego grzech powoduje, że ludzie przez takiego kapłana odchodzą od kościoła katolickiego. Czasami wynika to z kompleksów ludzkich, czasami wynika to z problemu księdza. Ja widzę coś takiego, że kiedy do kancelarii parafialnej przychodzą mi ludzie i nie mogę się zgodzić, aby ktoś był rodzicem chrzestnym, ponieważ nie spełnia żadnych warunków człowieka wierzącego. Ani się nie modli, ani nie zna w ogóle nawet 10 przykazań Bożych, nie chodzi do kościoła. I bardzo często słyszę ten argument, ksiądz odrzuca ludzi od kościoła taką postawą. Już się nie przejmuję tym. Kiedyś tak, teraz już nie. Natomiast ktoś może sobie zakodować, że to księża na przykład, którzy źle funkcjonują, że ja kiedyś przez księdza na przykład przestałem chodzić do kościoła i nie wróciłem. Tak zdarzają się takie sytuacje. Mamy przecież teraz, wychodzą różne afery z tym związane, z zachowaniem też niektórych kapłanów. To też powoduje, że ludzie tracą wiarę najpierw w instytucje, a później w Pana Boga, bo nie da się odłączyć instytucji od Pana Boga. Człowiek niewierzący tego nie zrozumie, człowiek, który nie jest zanurzony w wierze, tego nie zrozumie, natomiast to właśnie Jezus założył Kościół, czyli w rozumieniu nieraz ludzi niewierzących tę instytucję, może nie chciał, żeby tak wyglądała, jak nieraz wygląda, ale to właśnie w tej instytucji, czyli w tym Kościele, Bóg cały czas dokonuje cudów, potwierdza te cuda, I nie jest to oddzielone. To nie jest poza kościołem, to jest właśnie w tym kościele. Czyli mamy zły przykład wierzących. Kolejny punkt, prądy umysłowe wrogie religii. Co chwilę się zdarza w historii świata, już od początku, nawet kiedy Jezus chodził na ziemi, że były różne prądy wrogie religii, które miały odciągnąć od tego właściwego myślenia. Współcześnie możemy powiedzieć, że na przykład to jest komunizm, robił wszystko, żeby rozwalić Kościół. Nawet księży, kleryków wpychał do seminarium po to, żeby też rozwalali ten Kościół od środka. Dzisiaj możemy powiedzieć, że w większości przypadków to jest działanie współczesne, oczywiście działanie Unii Europejskiej, która rzuca takie piękne hasła, prawda? Czyli wolność światopoglądowa, wolność od religii w urzędach, w kościołach, w szkole. Wielokrotnie jest to powtarzane. To też jak najbardziej odrzuca z czasem od tego, żeby człowiek miał świadomość w ogóle, co to jest ta religia, co to jest wiara. Nie mówi się święta Bożego Narodzenia w wielu krajach już, tylko mówi się święto gwiazdki. Nie mówi się na przykład święta Wielkiej Nocy czy święta Zmartwychwstania Chrystusa, tylko mówi się na przykład przerwa świąteczna albo przerwa wiosenna. Czyli celowo się tutaj usuwa. Może być też i kwestia współczesnych problemów, czyli cały ten genderyzm i LGBT+, i tak dalej. Czyli wszystko tylko, żeby człowiek tracił z oczu Pana Boga. Czyli takie rozmydlanie pewnej rzeczywistości. I ostatni, jeszcze dwa punkty tutaj nam podaje katechizm, czyli skłonność człowieka grzesznego do ukrywania się ze strachu przed Bogiem i do ucieczki przed jego wezwaniem, czyli dwa punkty. I faktycznie to też jest ciekawe pokazane. Tu warto sobie zerknąć, co się działo w Księdze Rodzaju, 3:8-10, czyli historię Adama i Ewy, historię z raju, do czego prowadzi grzech, że człowiek, kiedy wybiera grzech, na początku oczywiście może siebie usprawiedliwiać, ale po jakimś czasie chowa się przed Bogiem, boi się Boga, boi się tych konsekwencji. Z czasem wmówi sobie oczywiście, że to wszyscy dookoła są źli, tylko ja jestem jeden ten dobry. Jezus Chrystus, kiedy uczył nas, jak mamy żyć, bardzo często podkreślał jedną rzecz, że mamy wyrzec się grzechu. Dzisiaj współcześnie człowiek zapomina o tym określeniu, a jednocześnie mówi, no ale Jezus jadał z celnikami, jadał z grzesznikami, powiedział, że nie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. Tak, jak najbardziej. Ale po to ich wszystkich wzywał, po to jadał z nimi, żeby przeżyli nawrócenie, żeby mieli okazję, sposobność ku temu, żeby naśladować Jezusa w tym, jak On żył, żeby wyrzec się grzechu, żeby żyć w wolności dziecka Bożego. Nie po to, żeby pogłaskać ich po główce i powiedzieć, dobrze, że żyjecie grzechu. Mnóstwo też łaski przecież jest i w związkach niesakramentalnych, nie ma problemu. Głupoty, głupoty, głupoty. Kazał każdemu wyrzec się grzechu, ponieważ do nieba nie może wejść grzech. Tam nie ma miejsca na grzech. I to też jest istotne, żeby na to zwrócić uwagę. Szukanie wymaga od człowieka całego wysiłku jego rozumu, prawości woli, szczerego serca, a także świadectwa innych, którzy uczyliby go szukania Boga. Są różne drogi prowadzące też do Pana Boga. Oficjalne nauczanie Kościoła mówi, że Pan Bóg i jego działanie nie jest ograniczone sakramentami, że Pan Bóg może też działać i poza sakramentami. To jest bardzo ważne określenie. Jednak pełnia prawdy jest w Jezusie Chrystusie. Sakramenty same w sobie nie są celem, a jedynie drogą, bo to Chrystus jest drogą, prawdą, życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Niego. Więc ufamy, że skoro Jezus Chrystus zostawił nam sakramenty, to powinniśmy z nich korzystać. Drogi prowadzące do Pana Boga według tego, co podaje 31 punkt, są spójne i przekonujące. Te argumenty są przekonujące, wystarczy tylko odpowiednio na nie spojrzeć. Biorąc za punkt wyjścia ruch, stawanie się, przygodność, porządek, piękno świata, można poznać Boga jako początek i cel wszechświata. Dowody na istnienie Boga mogą jednak przygotować człowieka do wiary i pomóc mu stwierdzić, że wiara nie sprzeciwia się rozumowi ludzkiemu. I jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym dzisiaj przeczytać. Poznanie Boga według nauczania Kościoła. Ja oczywiście bardzo dużo tutaj skaczę. Natomiast żeby też ewentualnie rozwinąć swoją tutaj świadomość. Dzieło świętego Augustyna Sermones. Konstytucja Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II. Suma teologiczna świętego Tomasza z Akwinu. To jest w ogóle podstawa, żeby rozumieć też, jak Kościół katolicki patrzy na pewne rzeczy. Dei Verbum, Konstytucja Soboru Watykańskiego II. Czyli zobaczcie, ile trzeba poczytać. Ja tu powiedziałem tylko kilka zdań, ale ile trzeba poczytać, żeby wyrobić sobie jakiś taki, powiedzmy, bardziej konkretny obraz. Umysł ludzki zasadniczo mógłby o własnych siłach dojść do prawdziwego i pewnego poznania tak jedynego osobowego Boga, który przez swoją opatrzność czuwa nad światem i nim rządzi, jak i prawa naturalnego, które Stwórca wypisał w naszych duszach. Skuteczne i owocne wykorzystanie za pomocą rozumu tych wrodzonych zdolności natrafia jednak w praktyce na liczne przeszkody. Prawdy dotyczące Boga oraz relacji między Bogiem i ludźmi przekraczają w sposób absolutny porządek rzeczy podpadających pod zmysły i gdy powinny one wyrazić się w czynach i kształtować życie, wymagają od człowieka poświęcenia, wyrzeczenia się siebie. Rozum ludzki natomiast w poszukiwaniu takich prawd napotyka trudności wynikające z wpływu zmysłów i wyobraźni oraz ze złych skłonności spowodowanych przez grzech pierworodny. Sprawia to, że w tych dziedzinach ludzie łatwo sugerują się błędem lub przynajmniej niepewnością w tym, czego nie chcą uznać za prawdę. I tutaj też zachęcam, żeby przeczytać encyklikę papieża Piusa XII, Humani Generis. Tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Zachęcam, żeby później sobie oczywiście doczytać wszystkie punkty. Tu było kilka stron, ja tak skrótowo oczywiście omówiłem, żeby może być może w jakiś sposób zachęcić, ale to już jest wasza praca. Nie można wszystkiego podać człowiekowi na tacy, ponieważ jak wszystko mu poda, zwolni się z myślenia. Także proszę tutaj, żebyście mieli świadomość, że ja też popełniam błędy językowe. Więc nie wierzcie we wszystko, co ja tutaj mówię dosłownie, ponieważ też może być jakiś błąd poznawczy mój. Musicie sami doszukiwać się do prawdy. Bardzo to proszę, musicie być krytyczni w wierze, nie krytykanccy, krytyczni w wierze. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.